Cześć, tu Andrzej. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu psychologicznego Poznaj Siebie, który ukazuje się w każdy piątek. Dziś temat ważny, często nie do końca rozumiany, a czasem stygmatyzowany. Porozmawiamy o zaburzeniu osobowości typu borderline. Jak zwykle towarzyszy mi psycholog i psychoterapeutka Jagoda.
Cześć wszystkim. Cieszę się, że dziś podejmiemy ten temat, bo wokół borderline, czyli inaczej właśnie osobowości z pogranicza, narosło naprawdę sporo mitów i uproszczeń, a prawda jak zwykle jest dużo bardziej złożona.
Jagoda, zacznijmy jak zwykle od podstaw. Co właściwie oznacza borderline i skąd się w ogóle wzięła ta nazwa?
To bardzo dobre pytanie. Borderline w dosłownym tłumaczeniu oznacza z pogranicza. Uważano, że osoby z tym zaburzeniem są gdzieś na granicy między zaburzeniami nerwicowymi a psychotycznymi, czyli między lękiem a oderwaniem od rzeczywistości. Dziś wiemy, że to osobna kategoria po prostu zaburzeń osobowości, ale nazwa się przyjęła i funkcjonuje do dziś.
Rozumiem. Czyli borderline to nie chwilowy kryzys, a nie też bycie toksycznym, jak niektórzy upraszczają, tak?
Zdecydowanie nie. To trwały wzorzec funkcjonowania, który zaczyna się zwykle właśnie w takim późnym okresie dojrzewania i utrzymuje się w dorosłości. Dotyczy głównie emocji, tożsamości i relacji. Osoby z borderline często czują taki ogromny lęk przed porzuceniem, nawet jeśli ten lęk nie jest obiektywnie po prostu uzasadniony. W jednej chwili mogą czuć, że ktoś jest dla nich całym światem, a chwilę później, że ten ktoś ich rani i trzeba się od nich po prostu odciąć.
Brzmi jak emocjonalny rollercoaster, ale czy to dzieje się świadomie?
Nie do końca. To nie jest tak, że ktoś z borderline chce być dramatyczny. Te reakcje wynikają z trudności właśnie w regulowaniu emocji. Wyobraź sobie, że masz ciało bez skóry. Wszystko cię boli, każdy dotyk jest zbyt intensywny. Tak właśnie często opowiadają o sobie właśnie osoby z borderline, że czują zbyt mocno, za głęboko, zbyt nagle.
Czyli po prostu są nadwrażliwe emocjonalnie.
Może tak powiedzieć, ale ważne jest to, że ta emocjonalność idzie w parze z taką, nazwijmy to, niepewną tożsamością. Osoby z borderline często nie wiedzą, kim są, raczej czują się takie silne i niezależne, innym razem po prostu puste i bezwartościowe. Zmieniają się takie ich cele, przekonania, uczucia wobec siebie. To bardzo trudne doświadczenie.
A więc to nie tylko burzliwe relacje, ale też głęboki kryzys wewnętrzny.
Dokładnie. I do tego dochodzi taka impulsywność, czyli działanie pod wpływem chwili, bez refleksji nad konsekwencjami. Może to być kompulsywne wydawanie pieniędzy, ryzykowne jakieś zachowania seksualne, nadużywanie substancji, czy nawet samouszkodzenia. Wszystko po to, by na chwilę uciec od pustki, napięcia czy bólu.
A skąd to się bierze? Mówisz, że to się zaczyna w młodości. Czy to jest wina wychowania?
Nie chodzi o winę, ale rzeczywiście bardzo często w tle są trudne doświadczenia dzieciństwa. Przemoc emocjonalna czy zaniedbanie, nieprzewidywalni opiekunowie, brak jakiegoś takiej bezpiecznej więzi. To wszystko może wpływać na rozwój właśnie borderline, ale też warto podkreślić, że to nie zawsze wynik po prostu traumy. Czasem wystarczy takie emocjonalne, niestabilne otoczenie, by właśnie młody człowiek nie nauczył się dobrze regulować swoich emocji.
Czyli borderline to jakby brak solidnych fundamentów emocjonalnych.
Dobrze to ująłeś. Osoba właśnie z borderline często buduje swoją tożsamość na piasku. Każde wydarzenie może zachwiać jej poczucie siebie. Dlatego każda relacja, każde odrzucenie, każda krytyka może być odbierana jako katastrofa.
Okej, wiemy już, że borderline to coś dużo bardziej złożonego niż tylko złe relacje czy intensywne emocje. Ale jak właściwie można to rozpoznać? Jakie są najczęstsze objawy?
Zaburzenie to ma kilka charakterystycznych cech, które często pojawiają się właśnie razem. Choć oczywiście nie u każdej osoby w identyczny sposób. Możemy mówić o pewnym zestawie objawów według klasyfikacji diagnostycznych jak DSM-5 czy ICD-11. Potrzebna jest co najmniej 5 z 9, ażeby rozpoznać to zaburzenie.
Brzmi to jak psychologiczna łamigłówka.
Trochę tak, ale spróbuję to wyjaśnić może bardziej przystępnie. Po pierwsze, to silny lęk przed odrzuceniem i porzuceniem. To może być zupełnie irracjonalny strach, który prowadzi do takich dramatycznych prób utrzymania relacji za wszelką cenę. Czasem to są błagania, innym razem groźby, a nawet próby samobójcze.
Czyli to nie są manipulacje, jak czasem krzywdząco się o tym mówi.
W żadnym wypadku. To takie desperackie próby poradzenia sobie właśnie z tym lękiem, którego nie da się wyłączyć. Osoba z borderline naprawdę wierzy, że zostanie porzucona nawet po czymś tak niewielkim jak, nie wiem, nieodebrany telefon, powiedzmy.
A co jeszcze może być tym sygnałem?
Druga sprawa to taka niestabilność, takie intensywne relacje interpersonalne. Często określane są jako taki mechanizm idealizacji i dewaluacji. Ktoś może być dziś po prostu najwspanialszą osobą na świecie, a jutro taką zdradzającą, potworem, kimś niegodnym zaufania. I to nie wynika ze złej woli, tylko tak jest z takiego wewnętrznego chaosu właśnie emocjonalnego.
Trochę jakby emocje rządziły obrazem drugiej osoby.
Dokładnie. Trzecim objawem jest taka niepewność tożsamości, czyli takie uczucie, że nie wiadomo, kim jestem. Zmienność zainteresowań, wartości, planów życiowych. Osoba z borderline może jednego dnia chcieć studiować prawo, za tydzień rzucić wszystko i zacząć od zera.
Więc to jest brak stałości, nawet takiej wewnętrznej.
Dokładnie tak. To wszystko wpływa też na impulsywność, czyli czwarty objaw. Może to być nadużywanie alkoholu, narkotyków, kompulsywne zakupy, ryzykowny seks, objadanie się. Wszystko, co daje taką chwilową ulgę albo zapomnienie.
A potem wyrzuty sumienia.
I ogromne poczucie winy, tak. A do tego często dochodzą samouszkodzenia i zachowania samobójcze. Czasem to forma radzenia sobie z emocjami, innym razem jakiś wyraz bólu, który trudno wyrazić słowami. To bardzo poważny sygnał, którego nie wolno bagatelizować.
To musi być strasznie wyczerpujące. Ciągła walka z samym sobą.
Dochodzi też przewlekłe takie uczucie pustki, jakby wewnętrzna dziura, której nic się nie da wypełnić w żaden sposób. Ludzie opisują to jako brak sensu, brak połączenia z rzeczywistością, takim uczuciem, że nigdy nie jestem naprawdę obecny.
Okej, i co jeszcze? Zostały jeszcze dwa.
Tak, kolejny to taki intensywny gniew, często nieproporcjonalny do sytuacji, można powiedzieć. Osoba z borderline może nagle wybuchać, potem sama nie rozumieć, dlaczego tak zareagowała. I na końcu objawy dysocjacyjne i paranoidalne myśli pod wpływem właśnie stresu. To może być poczucie odrealnienia, jakby się patrzyło na świat za szyby, albo jakiś lęk, że inni chcą zaszkodzić, chociaż racjonalnie wiadomo, że to po prostu nieprawda.
To brzmi bardzo intensywnie i bardzo samotnie.
Dokładnie. Osoby z borderline często mówią, czuję za dużo, wszystko za bardzo, nie potrafię tego zatrzymać. Co ważne, te objawy są reakcją właśnie takiego głębokiego cierpienia. One nie definiują tej osoby, tylko część jej historii.
Czyli jeśli ktoś z nas widzi u siebie lub u bliskich podobne schematy, to nie jest znak, że jest zły czy zepsuty. To znak, że być może potrzebuje pomocy.
Tak, i że zasługuje na zrozumienie, a nie na ocenę.
Okej. Okay. Do tej pory brzmi to tak, jakby życie z borderline było naprawdę bardzo trudne. Ale czy można z tego wyjść? Czy da się to wyleczyć?
To chyba jedno z najczęstszych pytań, które słyszę w gabinecie. I dobra wiadomość jest taka, że z borderline da się pracować. To zaburzenie nie musi być wyrokiem, nie musi trwać całe życie, ale i to ważne, to wymaga czasu, cierpliwości, zaangażowania i odpowiedniego wsparcia.
Czyli magiczna tabletka nie istnieje. Taka, która wszystko naprawi.
A na cokolwiek istnieje? Raczej nie. Ale może to i dobrze, bo to, czego naprawdę potrzebuje osoba z borderline, to nie tylko wyciszenie objawów, ale zrozumienie siebie i nauczenie się nowych sposobów funkcjonowania. I właśnie tu wchodzi psychoterapia.
No właśnie. Jak wygląda taka terapia? Czy są jakieś konkretne metody, które szczególnie działają?
Tak naprawdę każda terapia jest dobra i każda ma jakieś swoje zasoby. Najczęściej rekomendowaną metodą jest terapia dialektyczno-behawioralna. To podejście stworzone jest właśnie specjalnie dla osób z borderline. Ona łączy elementy właśnie terapii poznawczo-behawioralnej z taką uważnością i akceptacją.
A jak wygląda taka terapia dialektyczno-behawioralna?
W praktyce ona uczy czterech głównych umiejętności. Po pierwsze, regulacji emocji. Czyli jak rozpoznawać, nazywać i zarządzać tym, co się czuje. Po drugie, tolerancji na stres, czyli jak radzić sobie w kryzysie bez uciekania się do takich destrukcyjnych zachowań. Po trzecie, to jest uczy właśnie uważności, czyli bycia tu i teraz, bez oceniania siebie. I po czwarte, uczy efektywności interpersonalnej, czyli tego, jak budować relacje, jak stawiać granice, komunikować swoje potrzeby.
Czyli taka psychologiczna skrzynka z narzędziami.
Tak, świetne to jest porównanie. Osoby właśnie z borderline często nie miały szansy nauczyć się z tych rzeczy w dzieciństwie. I to podejście terapeutyczne daje im po prostu krok po kroku, co mają robić w bardzo taki konkretny, uporządkowany sposób.
A co z innymi formami terapii? DBT to jest jedyne podejście?
Nie, są też inne skuteczne metody, na przykład terapia schematów, która pomaga zrozumieć, jakie głębokie przekonania rządzą naszym życiem, albo terapia psychodynamiczna, która sięga do przeszłości i relacji z ważnymi osobami właśnie, by zrozumieć, skąd się biorą takie obecne trudności. Też jest TSR, czyli terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Ona też może mieć swoje miejsce w pracy z osobą z borderline, szczególnie na początku, kiedy ktoś jest bardzo przytłoczony i trudno mu się jeszcze, tak powiedzmy, wejść w głębszą taką pracą nad sobą. TSR skupia się na tym, co jest tu i teraz, na tym, co działa. Zamiast właśnie roztrząsać problemy, koncentruje się na zasobach, wyjątkach od trudności, na takich małych krokach do przodu.
A leki, czy są potrzebne?
To zależy. Samego borderline lekami się nie leczy, bo to zaburzenia osobowości, a nie na przykład depresja czy schizofrenia. Ale jeśli pojawią się jakieś silne lęki, depresja, zaburzenia snu czy jakaś impulsywność, wtedy psychiatra może zaproponować jakąś farmakoterapię jako wsparcie. Natomiast nigdy nie wchodzi to zamiast terapii, tylko obok niej.
Czyli nie da się naprawić borderline z dnia na dzień, ale to nie znaczy, że trzeba cierpieć tak przez całe życie.
Dokładnie tak. Widziałam wielu pacjentów, którzy zaczynali terapię rozbici, tacy pogubieni czy z myślami samobójczymi, a po kilku latach potrafili budować trwałe związki, pracować, mieć kontakt ze sobą i ze swoimi emocjami. To naprawdę jest możliwe.
Brzmi to jak bardzo długa droga, ale taka, która ma sens.
Zdecydowanie. I jeszcze jedno. Bardzo ważne jest wsparcie otoczenia. Jeśli ktoś z naszych bliskich zmaga się właśnie z borderline, to nasza postawa taka empatyczna, ale też stabilna i taka konsekwentna może bardzo pomóc. To samo jak grupy wsparcia dla rodzin, partnerów czy przyjaciół.
Więc nie tylko osoba z borderline potrzebuje pomocy, czasem też jej bliscy.
Tak, bo życie z kimś, kto przeżywa emocje tak intensywnie, potrafi być takie bardzo wyczerpujące. Dlatego ważne jest, by nie zapomnieć o własnych granicach i potrzebach.
No dobra, wiemy już, czym jest borderline, jak wygląda terapia, jakie są szanse na poprawę. Ale powiedz mi, co może zrobić ktoś, kto żyje z taką osobą? Partner, przyjaciel, rodzic. Jak pomóc, ale się w tym nie pogubić?
To jest chyba bardzo ważne pytanie, bo właśnie wsparcie bliskich może naprawdę robić różnicę, ale warto od razu zaznaczyć, że bycie blisko osoby z borderline to nie jest łatwe zadanie. To wymaga dużej uważności, cierpliwości i po prostu zdrowych granic.
To brzmi trochę jak balansowanie nad przepaścią.
Czasami tak to się właśnie czuje. Ale najpierw, co pomaga? Przede wszystkim empatia. Osoba z borderline nie robi dramatu dla uwagi. Ona naprawdę przeżywa świat w sposób bardzo intensywny, bardzo taki bolesny. Więc takie zdania jak przesadzasz, znów robisz scenę albo weź się ogarnij, tylko pogłębiają to cierpienie i poczucie odrzucenia.
Czyli zamiast tego, w jaki sposób można z taką osobą rozmawiać?
Najprostsza, a zarazem najtrudniejsza odpowiedź. Słuchać, nie oceniać, nazywać emocje. Czyli na przykład, widzę, że to było dla ciebie bardzo trudne. Albo słyszę, że czujesz się zraniona. Chcesz, żebym został z tobą, czy potrzebujesz przestrzeni? To komunikaty, które budują po prostu takie poczucie bezpieczeństwa.
A co z sytuacjami, kiedy ta osoba zaczyna oskarżać, wybuchać, mówić rzeczy, które bolą?
To trudne momenty. I tu właśnie wchodzą granice. Czyli pieranie nie oznacza pozwalania na wszystko. Możesz być empatyczny, ale jednocześnie jasno mówić po prostu. Rozumiem, że jesteś w złości, ale nie zgodzę się, żebyś mnie obrażał, obrażała. Albo mogę ci pomóc, ale nie mogę być odpowiedzialny za twoje emocje. Taka postawa jest dużo zdrowsza niż wchodzenie w rolę wybawcy albo ofiary.
Czyli nie chodzi o to, żeby się poświęcać, tylko żeby być obecnym w sposób mądry.
Dokładnie. Warto też wiedzieć, czego unikać. Na przykład nie warto próbować naprawiać tej osoby, bo to nie jest twoja rola. Nie dawaj ultimatum typu albo przestaniesz, albo odchodzę, jeśli nie jesteś gotowy tego zrobić po prostu. Czyli ta konsekwencja. Nie bagatelizuj takich trudnych emocji. Dla ciebie może coś wydawać się jakieś błahe, ale dla niej to koniec świata i to też jest prawda.
A co z próbami samookaleczeń albo groźbami samobójczymi? Jak reagować?
To bardzo poważny temat. Po pierwsze, traktuj to na serio. Nawet jeśli dana osoba powtarza te komunikaty wielokrotnie, to sygnał takiego ogromnego bólu i potrzeby pomocy. Także można powiedzieć, nie wiem jak ci pomóc, ale chcę, żebyś dostało profesjonalne wsparcie, albo zależy mi na tobie, ale czuję się bezradny, możemy razem poszukać terapeuty. Po prostu nie bój się szukać pomocy z zewnątrz, na przykład skonsultować się właśnie z jakimś psychologiem, psychoterapeutą, zadzwonić, nie wiem, na kryzysową linię pomocy, jeśli boisz się o życie tej osoby.
A jak zadbać o siebie w tym wszystkim?
Kluczowe jest to, że masz prawo do swoich emocji, do odpoczynku i do granic. Wspieranie kogoś z borderline to nie jest sprint, to maraton. Jeśli chcesz być dla kogoś wsparciem, musisz dbać też o swoje zasoby. Możesz rozważyć terapię własną, jakąś grupę wsparcia dla bliskich, a czasem po prostu powiedzieć: dzisiaj nie mam siły rozmawiać, potrzebuję chwili dla siebie.
Brzmi jak coś, co powinno się mówić w każdej relacji, nie tylko z osobą z borderline.
Zgadzam się. Ale w tych relacjach szczególnie łatwo zatracić siebie po prostu. W trosce, w chaosie, w tym emocjonalnym wirze. Dlatego warto pamiętać, że nie jesteś terapeutą swojego partnera, córki, przyjaciela czy kogokolwiek. Jesteś człowiekiem, który kocha tę osobę, szanuje, lubi i który też ma prawo po prostu być zaopiekowany.
Tak. To był odcinek, w którym przyjrzeliśmy się z bliska zaburzeniu osobowości typu borderline. Z różnych stron. Czym jest, jak wygląda życie z takim zaburzeniem, jak można je leczyć i jak mądrze wspierać bliskich.
Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać nie tylko trudności, ale też to, że borderline to nie wyrok, że można z tym żyć, można się rozwijać i tworzyć wartościowe relacje. Potrzeba do tego po prostu zrozumienia, wsparcia i dobrej terapii, ale to jest wszystko możliwe.
Jeśli ten odcinek był dla Was ważny, podzielcie się nim z kimś, komu może pomóc. A jeśli sami zmagacie się z podobnymi emocjami, nie bójcie się sięgać po wsparcie. To jest akt odwagi, nie słabości. A już za tydzień, w piątek, zapraszamy Was na kolejny odcinek podcastu Poznaj Siebie. Porozmawiamy wtedy o Toxic Positive. Dzięki, że byliście z nami, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.